To jest podcast przygotowany we współpracy z Biblioteką Publiczną imienia księdza Jana Twardowskiego w dzielnicy Praga Północ w ramach projektu Praskie Perspektywy. Zapraszamy. Radio Praga, wybija
rytm. Bazar Namysłowska. To już nie to samo co Różyc, ale dzieje. Tak się tworzy nowe dzieje najstarszego, no prawie, zawodu świata. Handlowca. Praga zawsze była miejscem stworzonym do ulicznych, bazarowych interesów. Ilość miejsc w tej dzielnicy, gdzie ze stolika, byle jak skleconej budki, czy porządnie zaprojektowanego i utrzymanego kiosku można było kupić mydło i powidło oraz to i owo, znacznie przekraczało średnią osiedli lewobrzeżnej Warszawy. A czym tu nie handlowano? Czego nie można było sprzedać lub kupić? Już w pierwszych latach zasiedlania terenów dzisiejszej Pragi, jakieś 500-400 lat temu, ówczesny podróżnik mógł napotkać place, na których odbywał się handel. Głównie bydłem. Przez pewien czas praska Warszawa była punktem docelowym dla bydła rzeźnego w sieci zaopatrzenia całej ówczesnej kongresówki. To tu działała jedna z największych rzeźni tej części Europy, nad której opisem pochylił się najbardziej warszawski pisarz Bolesław Prus. Od tego momentu życie handlowe, życie bazarowe na stałe wpisało się w koloryt ulic Targowej, Stalowej czy Ząbkowskiej. Wspomnieć też należy, że Kamion, Grochów czy Saska Kępa nie odstawały znacznie od przodowników z Pragi Północ. Tam też robiło się interesy pod gołym niebem. Dzieje się. Mimo upływu czasu znacznie nowocześniejszych form sprzedaży od szklano-betonowych, bezdusznych, choć funkcjonalnych galerii handlowych po transakcje przez internet i dowóz kurierem, handel bazarowy trzyma się dzielnie. Jedno miejsce na mapie targowisk Warszawy przyciąga szczególnie. To Bazar Namysłowski. W latach 50. i 60. XX wieku koniunkturaliści PRL-owscy mieli nadzieję, że robotnicy, na co dzień pracujący w nieopodal położonej w fabryce FSO na Żeraniu, którzy dość licznie zamieszkiwali osiedle Nowej Pragi, znajdą czas i chęć, by w chwili wolnej i przy dobrej pogodzie wypocząć na basenie. Przy ulicy Namysłowskiej zbudowano zatem piękny ośrodek sportu i rekreacji, wierząc, że służyć on będzie ludowi robotniczemu przez lata, dając ukojenie i wypoczynek od charówki dnia codziennego. Do dziś okoliczni mieszkańcy wspominają radosne chwile, w których w upalne dni mogli chłodzić się w basenowej wodzie. Młode i piękne mieszkanki Kozaków, to przedwojenna nazwa Nowej Pragi, obnosiły się w swoich letnich peniuarach, podziwiane przez młody aktyw robotniczy, szykujący się do kolejnych ryzykownych ewolucji z wieży basenowej do wody. Te sielankowe chwile trwały do czasu przemian ustrojowych przełomu lat 80. i 90. Zmiany ekonomiczne, upadające przedsiębiorstwa, w tym nieco później FSO, brak subwencji na ośrodki sportu i bezrobocie spowodowały, że obiekt basenów na Namysłowskiej trzeba było zamknąć. Przez długie lata ośrodek stał i niszczał, rozkradany przez miejscowy, tym razem już lumpen proletariat oraz przez panoszących się wszędzie złomiarzy. Szczęśliwie mocą decyzji administracyjnej któregoś z rządzących dzielnicą albo miastem biurokraty postanowiono, by w miejscu kultu ciała założyć miejsce kultu pieniądza. Targowisko zwane bazarem na Namysłowskiej. Plac basenowy, jaki zaprojektowano dla potrzeb związanych z relaksem prażan, podzielono na dwie części. Część kąpieliskową z basenami i terenem zielonym oraz na przestrzeń, gdzie stoją budynki administracyjno-higieniczne z przebieralnią i toaletą. Dziś część zadaszona jest praktycznie nieużywana, choć do niedawna można było tu jeszcze spożyć zimne piwko w prowadzonym tu wyszynku zwanym dla niepoznaki pubem. Pub padł. W części rekreacyjnej natomiast cały czas tętni życie. To tu właśnie, w alejkach, na resztkach rabat, placykach uciech onegdaj zmoczonej mega schlorowaną basenową wodą prażan i wszechobecnym błocie, do niedawna, o czym za chwilę, spotykają się łaknący zysku przedstawiciele szarej strefy z czujnymi, biało-czerwonymi konsumentami. Ład to na bazarze Namysłowska pojęcie względne. Sprzedawcy umawiają się z administracją placu co do zajmowania konkretnych sektorów w celach handlu, ale nie da się wykluczyć sytuacji, w której na przykład pan Tomasz, znany i ceniony handlarz obuwiem, wystawia się obok sadowników z Grójca. Naprawdę swojsko wygląda sytuacja, w której spragniony Gali, czyli Gola, medalowych jabłek z Zagłębia spod Radomia klient, potyka się o rozrzucone nieopodal pary trzewików. Ale jakich trzewików? Byłem świadkiem sceny, w której znany scenograf scen polskich, szukając odpowiedniego obuwia dla bohaterów serialu o sanacyjnej Warszawie, wykłócał się z bosem stoiska, że za 20 kg butów więcej niż 500 nie da. Dodać należy, że kamasze, człapy, łapcie, gumiaki, jezuski, trepy i walonki kupowało się u pana Tomka na wagę. Choć były pary, które miały swoją cenę. U wejścia na bazar lubi usadowić się drobnica. Głównie prascy seniorzy, którzy chcąc podreperować swój emerytalno-rentowy budżecik, sprzedawali, zachwalając przy tym pragmatyczność danego przedmiotu, gadżetowe ecie pecie. Medaliki, portfeliki, chusteczki i makatki, kubeczki, długopisy, nawet te bez wkładu, kieliszeczki, co zawsze wzbudza we mnie myśl, ile to alkoholu musiało przejść przez ten na wskroś używany pojemnik, czy wazony. Nie ukrywam, przed zakupem takiego suwenira lubię wejść w polemikę na temat historii tej ruchomości. Bywa, że trafi się niezwykle barwna przypowieść. Z reguły jednak sama transakcja przebiega dość szybko. Ech! Gdzie ta kupiecka narracja? Bardzo lubię przechadzać się w sektorze wystawienniczym. To miejsce, w którym wszystko można kupić okazyjnie. Każdy kram wraz ze swoim gospodarzem informuje w sposób mniej lub bardziej formalny, że to, co on oferuje w tej cenie, nie znajdę nigdzie indziej. Bo to są dresiki i sweterki ze sklepów likwidacji, po likwidacji lub przed likwidacją, co w oczach takiego estety jak ja na jedno wychodzi. Akcesoria odzieżowe, ubrania okazyjne i casual oraz work free clothes, hip hop sport to nazwy, które nieodmiennie przyciągają mnie w tamtą stronę. A jak już wykażę zainteresowanie, to od razu, z pierwszej ręki otrzymuję najlepszy, najszykowniejszy i najtrwalszy look, jaki można kupić. Ba! Tylko okazyjnie dostać. Ileż to razy podtykano mi pod nos metkę z oznaczeniem kraju producenta i słowami, że to żadne Chiny, Indie czy Pakistan. Czasem nawet zerknę. Potem potakując głową mówię, faktycznie na metkach śladu nazw tych trzech państw, jak i pozostałych innych też. Nie widać. Cóż, ofuknięty, odchodzę. Bardzo lubiłem wybrać się na bazar, kiedy padał deszcz, szczególnie taki obfity, rzęsisty lub długotrwały, który gwarantował odpowiednie nasiąknięcie gruntu. Przechadzałem się wtedy wśród wystawców, traktując swój spacer jako formę treningu taktyki i cierpliwości, dowolnej dyscypliny zresztą. Plac targowy po deszczu stawał się terenem podmokłym, kojarzącym mi się z Doliną Biebrzy lub zdjęciami z pierwszego festiwalu Woodstock. W ciągach pieszych, pod namiotami sprzedających czy przy dostawczych autach, z których też prowadzono handel, pojawiała się wtedy stojąca woda i błoto. Po kilku okrążeniach nie wiedziałem już, czy przybywanie tego szlamu to efekt jakiejś nieustannej, podziemnej erupcji, czy też bazarowi klienci wnoszą go na swoich podeszwach. Alejki między stanowiskami na Namysłowskiej są dość wąskie. Nie wiem dlaczego, ale dość często klientela lubi się wybrać po zakupy całymi rodzinami. Oprócz poruszających się perpedes spotyka się całe grupy z rowerami, wózkami dziecięcymi, torebkami na kółkach, a nawet trafiają się tutaj deskorolkowcy i hulejnogowianie. Mechanicznie zresztą też. Cała ta mrówcza armada w mgnieniu oka wydaptuje ostatnie suche miejsca parceli i pomału grzęźnie. Tempo zwalnia. Zaczyna się czas lawirowania. moment, w którym trzeba pogodzić konieczność dokonania okazyjnych zakupów z utrzymaniem czystości i suchości ubrania, gdzie z roztropnością doświadczonego eksploatora powinno się wybrać właściwą i najszybszą drogę, nie narażając się przy tym na niewątpliwe straty finansowe i moralne. Czasem wystarczy tylko deszcz, by konsumpcyjne dylematy prażan nabrały innego, ale jakże swojskiego sensu. Dla mnie, niestety, czas Błocka na bazarze Namysłowska, jak i wiele innych tak charakteryzujących historyczną Pragę niuansów, odszedł był pewnie już bezpowrotnie. Trudno pisać, że mi żal, skoro niezależnie od pogody spacerowanie po targowisku jest bezpieczne. Gruba warstwa piasku załatwiła sprawę nieodwracalnie, tylko wspomnienia o błotnych wywrotkach i wodnym chlapaniu wywołują uśmiech nostalgii. Nikt nigdy nie policzył, ile osób korzysta z naszego bazaru. W sobotnie i niedzielne poranki od linii tramwajowej, autobusem czy piechotą, od placu Halera, Stargówka, z Pragi Południe, ciągnie naród na zakupy. Tam już przygotowani doskonale wyeksponowanym towarem stoją lub siedzą biznesmeni, wierząc w udany dzień. Bohaterowie tego momentu to pani Bożena, która od wielu lat z ręcznie pchanego wózka sprzedaje kawkę i herbatkę, której kaloryczne hot dogi postawiły na nogi niejednego wczorajszego franta, teraz już gotuje wodę. Intendenci po raz kolejny sprawdzają, czy wszyscy wystawcy się opłacili. Stróż Stasiek, który oprócz pilnowania i czystości puszcza na boku czosnek ze swojej wołomińskiej działki, już zamiata wejście. Badylarze z trwogą w oczach spoglądają w niebo, zastanawiając się, czy przyjdzie im znów umęczyć się przy rozkładaniu przeciwdeszczowych płach. A pani Maria od chleba z panem Janem zegarmistrzem słuchają anegdot Piotrusia, bazarowego muzyka, który jeszcze do niedawna pozwalał sobie wystawić stolik do gry w trzy karty. A Piotruś opowiada tak. A wiecie, kochani, że tu, gdzie dziś pół Warszawy ciągnie na zakupy, jeszcze lekko ponad 100 lat temu kozacy uczyli się fechtunku? Tak, tak. Mniej więcej od dzisiejszej ulicy Namysłowskiej do ulicy 11 listopada carscy wykroili sobie ze stojących tu wtedy wojskowych koszar ładny areał pola, by kształcić się w walce białą bronią. Był wśród nich Gub, kozak wołyński, który za krnąbrność został tu na Pragę ze swej macierzystej guberni zesłany. Ależ on władał szablą. Specjalnie, by skrzyżować z nim szablę, przyjeżdżali tu najlepsi szermierze cesarstwa Wszechrusi. Arystokraci i szlachta, pomiot bojarów i urzędnicze stany, nikt mu nie dorównał. Każdy zostawał w polu. Gub w dumie swej rozpuszczony wysoko nosił głowę. Jego koszarowi białogwardyjscy poplecznicy puszczali w niepamięć wszystkie jego przewinie. Do czasu. Ten wygolony rębajło miał wielką słabość do płci pięknej. Niedaleko stąd, przy ulicy Małej, swój zakład krawiecki miał Żyd, Folgein. W pracy pomagała mu córka imieniem Little. Piękna. Piękna to była panna, ponoć kiedy szła ulicą, wszyscy się za nią oglądali. Zobaczył on kiedyś także Gub. Zaoferował miłość, opiekę i pieniądze. Little i jej ojciec nie chcieli słyszeć o amorach Goja. Porywczy Gub porwał piękną Little i próbował wywieźć ją do swojej rodziny za Prypeć. Nie udało mu się. Został pojmany za samowolne opuszczenie koszar i za dezercję, a jako że był recydywistą, dostał 10 lat łagru na Syberii. Ech, jego kozacza sława pierwszego szermierza cara przeszła do historii. Ostatnich słów Piotrusia już nikt nie słuchał. W piekarni zaroiło się od spragnionych ciepłych bułeczek klientów, a zegarmistrz Jan z pietyzmem godnym swego zawodu wpatrywał się w Rolexa, któremu trzeba było pomóc.
Radio Praga.